Czy dobrze mnie słychać? Witam Państwa. Nazywam się Jarosław Błąd, reprezentuję firmę ePoint i dzisiaj chciałbym się z Państwem podzielić naszymi doświadczeniami związanymi z monitorowaniem serwerów aplikacyjnych J2E. Cztery główne punkty tej prezentacji chciałbym podkreślić. Na początek byśmy może troszeczkę porozmawiali, po co w ogóle monitorować pracę serwerów. Potem chciałbym przedstawić techniczne możliwości monitorowania. Kilka porad praktycznych związanych z analizą konkretnych przypadków, w których monitoring serwerów może nam wydatnie pomóc. I na końcu chciałbym przedstawić Państwu nasze rozwiązanie, powiedzmy domowe, które zastosowaliśmy, żeby te serwery monitorować. Także zaczynajmy. Tak jak wspomniałem, po co monitorować pracę serwerów? No, myśl przewodna jest taka, uniknąć katastrofy. I to jest w zasadzie jedyny czerwony punkt, który w całej prezentacji się pojawi. Monitorowanie pracy serwerów pozwala nam bardzo często z pewnym wyprzedzeniem zauważyć sytuacje, które są nienormalne w pracy, czy też jakieś takie potencjalnie niebezpieczne i podjąć odpowiednio wcześnie działania, które uchronią nas przed katastrofą. No, katastrofa oczywiście objawia się w postaci niedziałającego systemu, dzwoniących klientów i tak dalej, czyli mnóstwa kłopotów. Jeżeli już natomiast do awarii dojdzie, mimo że ten system monitoringu posiadamy i jakoś nas nie ostrzegł wcześniej, to też jest nam wygodniej analizować pracę systemu, posiadając system monitoringu, a nie po prostu błądzić po omacku i próbować jakoś na szybko naprawiać ten system niedziałający. Zazwyczaj dzieje się to pod dużą presją użytkowników i tak dalej. Do czegoż jeszcze może nam się przydać monitorowanie pracy serwera? Przede wszystkim posiadając monitoring możemy analizować, tak jak wspomniałem, z wyprzedzeniem pracę poszczególnych elementów serwera czy też aplikacji i zauważając pewne tendencje w zmianie różnych parametrów serwera, możemy odpowiednio wcześniej zaplanować zmiany optymalizujące w samej aplikacji, bądź też zmiany w konfiguracji serwera, które doprowadzą jakoś do lepszego działania całego systemu, czy też bardziej optymalnego. Posiadając dane z monitoringu serwera, możemy też z dużym wyprzedzeniem zaplanować sobie rozbudowę infrastruktury sprzętowej, jeśli by się to okazało konieczne. Zazwyczaj te ścieżki się uzupełniają, czyli prowadzenie działań optymalizacyjnych i planowanie rozbudowy sprzętowej no, idą z sobą w jakąś parze, natomiast posiadając monitoring możemy to robić dosyć w sposób usystematyzowany i co więcej optymalny również kosztowo, czyli przez to, że widzimy, że nasza aplikacja czy też i wraz z serwerem działają optymalnie na konkretnej infrastrukturze sprzętowej, mamy tą pewność, że wykorzystaliśmy ją optymalnie, co przynosi wymierne korzyści finansowe. Widziałem kilka takich systemów, w których notowaliśmy jakieś problemy wydajnościowe i stosowane były zazwyczaj bardzo proste rozwiązania pod tytułem dołóżmy serwerów, dołóżmy serwerów, dołóżmy serwerów, będzie lepiej. Tak? No, w przypadku mniej złośliwym takie działanie oczywiście prowadzi do tego, że system działa przy znaczących nakładach finansowych. No, przypadek bardziej złośliwy jest taki, że dokładamy serwerów, a system jak nie działa, tak nie działa. Dlatego no, należy dokładnie monitorować, co tam się dzieje w środku, żeby mieć pogląd na całą sytuację. Kolejną rzeczą, która jest istotna, to jest możliwość porównywania kolejnych wersji konfiguracji serwera i oglądania, czy zmiany, które wykonaliśmy w konfiguracji, przynoszą pożądany efekt. Jeśli nie mamy żadnego systemu monitoringu, to możemy co najwyżej odczuć pewne subiektywne zmiany typu system działa lepiej, system działa gorzej, może trochę szybciej odpowiada, może nam się tylko tak wydaje. Natomiast posiadając system monitoringu jesteśmy w stanie analizować pracę serwera w sposób ilościowy. Czyli powiedzieć konkretnie, wykorzystanie tego i tego zasobu, na przykład pamięci, spadło dwukrotnie po wprowadzeniu tej zmiany konfiguracyjnej. To samo tyczy się z porównywaniem kolejnych wersji aplikacji. Zazwyczaj też chcemy się dowiedzieć, czy kolejna wersja aplikacji, którą tak notorycznie wgrywamy na serwer, nie wprowadziła jakichś elementów, które degradują całkowicie wydajność tego serwera. Różnie się tutaj stosuje, czasami podaje się takie, że po prostu wgrywamy na serwer i patrzymy, co się będzie działo. Czasami w bardzo takiej ustrukturyzowanej formie po prostu prowadzimy testy wydajnościowe aplikacji na kolejnych wersjach aplikacji. No i tutaj bez monitorowania też nie ma możliwości, żeby tak naprawdę dowiedzieć się, czy ta aplikacja będzie działać właściwie, czy nie. Ok, jeśli już wiemy, po co monitorować pracę serwera, to przyjrzyjmy się przez chwilę, jakie są możliwości techniczne samego monitorowania serwerów. Podstawowym sposobem monitorowania jest taka specyfikacja J2E Management, czy też implementacja tej specyfikacji w serwerach aplikacyjnych. Ta specyfikacja definiuje, jakie informacje i w jakich strukturach, w jaki sposób serwer aplikacyjny powinien udostępniać na zewnątrz aplikacjom monitorującym, tak aby mogły badać jego stan zdalnie. Czyli jest sposób, są pewne struktury, są pewne statystyki i pewien sposób dostępu. Z uwagi na to, że to jest jak gdyby największa część tych mechanizmów monitorowania, postaram się to omówić bardziej dokładnie na kolejnych slajdach. Elementem uzupełniającym niejako monitorowanie za pomocą J2E Management jest taka klasyczna analiza logów serwera, czyli logów aplikacji, logów serwera, logów maszyny wirtualnej, gdzie możemy tam różne rzeczy wyczytać, jak działa garbage collector, jakie tam wyjątki się pojawiają, co nam serwer sygnalizuje o sobie, ale to jest tylko niezbędne uzupełnienie. Kolejnym uzupełnieniem, które jest istotne, ponieważ tyczy się tak naprawdę zewnętrznego zachowania serwera, jest testowanie już z zewnątrz, takich zewnętrznych objawów działania serwera. No, w przypadku aplikacji internetowych będzie to po prostu próba pobrania jakiejś strony testowej, czy też strony głównej systemu, coś w tym guście i sprawdzania czasu w odpowiedzi, jak ten system się zachowuje z zewnątrz. Czasami tak się zdarza, że monitorowanie za pomocą J2E Management nie może już nic powiedzieć, ponieważ serwera nie ma. Także z zewnątrz też pasowało obejrzeć, czy to jeszcze coś tam działa. Czyli moglibyśmy mieć sytuację potencjalnie taką, że serwer nic nie mówi o sobie, administratorzy serwera nie dostają żadnych informacji na swoje komórki, że coś się złego dzieje, natomiast system faktycznie nie działa i dopiero pierwszą informacją do nich jest informacja od klienta, co jest już sytuacją skrajną. Oprócz monitorowania samego serwera, niezbędne jest również monitorowanie środowiska jego pracy. Przede wszystkim tu chodzi tutaj o zużycie pamięci, zużycie procesora, użycie przestrzeni wymiany podsystemów IO sieci i tak dalej. Jak widać, kilka elementów jest niezbędnych, żeby monitorować całość pracy serwera. Przyjrzyjmy się teraz może dokładniej samym mechanizmom J2E Management. Przede wszystkim specyfikacja ta definiuje, jakie obiekty w serwerze aplikacyjnym muszą udostępniać informacje na zewnątrz do aplikacji monitorującej. Jak Państwu za chwilę pokażę, większość z tego, co serwer w środku posiada, coś musi na zewnątrz wystawić. J2E Management specyfikuje struktury, operacje, architekturę dostępu do tej informacji, jak już wcześniej wspominałem. Implementacje służą po prostu do zdalnego monitorowania zachowania pracy serwera oraz, co jest jak gdyby tematem może nie związanym z dzisiejszą prezentacją, natomiast ta specyfikacja również mówi o tym, jak pisać, jak sterować zachowaniem serwera z zewnątrz, czyli udostępnia również mechanizmy, które pozwalają na pisanie aplikacji zarządzającej pracą serwera, nie tylko monitorującej. Oprócz udostępnienia tych, czy też wyspecyfikowania tych obiektów, które powinny być zarządzalne, specyfikacja definiuje też prosty model zdarzeń, które powinny być generowane podczas zmian stanów poszczególnych elementów serwera. Te stany są opisywane za pomocą takiej dosyć prostej, pięciostanowej maszyny typu starting, started, failed, stopping, stopped. Tak? Nie ma tu jakiegoś zbyt wyszukanego mechanizmu. No i wreszcie to, co dla nas jest najbardziej istotne z punktu widzenia dzisiejszej prezentacji, to jest monitorowanie wydajności pracy serwera. Specyfikacja definiuje 5 różnych rodzajów statystyk, które powinny zwracać poszczególne obiekty serwerów, poszczególne elementy serwera aplikacyjnego. Każdy z obiektów, który jest zarządzany, na przykład maszyna wirtualna jest takim obiektem, który jest zarządzalny z punktu widzenia J2E Management, czy pula połączeń jest takim elementem, czy kolejki OTMS-owe, każdy z takich obiektów ma swojego odpowiednika w postaci providera statystyk, czyli takiej klasy usługowej, która dostarcza statystyki pracy danego obiektu, czyli na podstawie wykorzystania tego mechanizmu możemy się dowiedzieć na przykład, jakie jest zużycie pamięci w maszynie wirtualnej, czy ile jest połączeń do baz danych w tej chwili w puli połączeń. Specyfikacja J2E Management definiuje 3 metody dostępu do interfejsu zarządzającego i podstawowym takim elementem, który jest w zasadzie najbardziej popularny w obecnych serwerach aplikacyjnych, które są jakoś na rynku, to jest taki komponent Management AJB. Ten komponent za pomocą interfejsu JMX, czyli Java Management Extension, udostępnia zewnętrznym aplikacjom monitorującym wszystkie te informacje o obiektach serwera. Są jeszcze 2 dodatkowe mechanizmy dostępu do tych informacji. Pierwszy to jest taka dosyć klasyczna, bym powiedział, implementacja protokołu Simple Network Management Protocol. Szczerze mówiąc, nie spotkałem się z jakimś głębszym wykorzystaniem tej metody. No i jeszcze jest coś takiego jak Common Information Model, który też definiuje jakieś struktury, które można wystawić. Też szczerze mówiąc, nie widziałem wykorzystania tego, czyli w zasadzie głównie koncentrujemy się na tym komponencie Management AJB, który wystawia informacje natomiast obiektów. Co jeszcze tutaj mogę powiedzieć? No w tej chwili JMX stanowi już jakby domyślną część, tak, maszyny wirtualnej. W praktyce wykorzystuje się również czasami konkretni dostawcy serwerów aplikacyjnych też wystawiają czasami swoje biblioteki do monitorowania. No i część oprogramowania korzysta właśnie z tych bibliotek. Nie będę do szczegółowo omawiał każdego z tych klocków, które pokazałem. Chciałbym tylko pokazać Państwu jak gdyby skalę tego, co jest dostępne przez J2E Management, czyli ile obiektów jest monitorowanych. To jest cała hierarchia tych obiektów. Dodatkowo standard dopuszcza możliwość udostępniania przez poszczególnych dostawców serwera aplikacyjnego dodatkowych obiektów do monitorowania, dodatkowych statystyk, czy też providerów do tych statystyk. Z mojej praktyki wynika, że dostawcy serwerów chętnie korzystają z tej możliwości. Także praktycznie każdy serwer aplikacyjny czymś tam się różni, jeśli chodzi o zarządzanie. Oczywiście ta część jest wspólna, ale jednak zawsze coś tam jest dodane i to raczej więcej niż mniej. To niewątpliwie utrudnia jakoś pisanie aplikacji monitorującej takiej ogólnej, żebyśmy mogli do każdego serwera ją zastosować. No wydaje mi się, że jest to z względów czysto komercyjnych podejście, tak? Czyli chodzi o to, żeby coś narzucić, coś z czymś związać implementatora systemów, tak? Już mówiąc, czy też klienta. Jak Państwo widzą, mamy tutaj kilkadziesiąt elementów na tym ekranie. Każdy z nich udostępnia zazwyczaj od kilkunastu do kilkudziesięciu informacji o sobie. Jeśli to przemnożymy przez liczbę serwerów, które mogą pracować w klastrze typu, nie wiem, 10, 15, 20, no to robi nam się, to już nam się robi 1000, tak, a przez liczbę serwerów to robi nam się kilkadziesiąt tysięcy do monitorowania. Czyli no troszeczkę tak jakby zderzenie z górą lodową, nie wiadomo jak sobie z tym wszystkim można poradzić. Ja bym chciał teraz Państwu przedstawić z mojej praktyki zawodowej, co według mnie warto monitorować, tak żeby spośród tych powiedzmy 1000 parametrów wybrać kilkadziesiąt najbardziej istotnych, które na pewno warto monitorować i warto analizować, zapisywać. Nie? Jak wiem, podstawą pracy serwera jest maszyna wirtualna Jawy i od tego może zaczniemy. Nie ma tutaj zbyt dużo parametrów do monitorowania takich istotnych, ale no z całą pewnością to, czemu się należy przyglądać, to jest pamięć na stercie i to pamięć, wiadomo, pamięć użyta, pamięć wolna. To nam pozwoli oceniać, czy tam się coś złego nie dzieje, powiedzmy z wymaganiami aplikacji, czy też z problemami z serwerem. Dodatkowo niezbędne jest przy maszynie wirtualnej obserwowanie pracy garbage kolektora. Najbardziej istotne są dwa parametry, czyli to, co pokazałem, średni czas między wywołaniami garbage kolektora, między procesami odśmiecania pamięci oraz średni czas trwania samego procesu odśmiecania. I tu jest dosyć taka czytelna heurystyka, jeśli te czasy zaczynają zbliżać się, być podobne, no to znaczy, że mamy poważny problem. Zazwyczaj jest tak, że no te czasy pomiędzy wywołaniami powinny być bardzo dużo, dużo większe niż średni czas pracy procesów odśmiecania pamięci. Jeśli się zrównają, to znaczy, że jest kłopot. Kolejnym elementem, którym należy się bacznie przyglądać, to są transakcje. Mam tu na myśli transakcje JTA. Pierwszy parametr, czyli liczba aktywnych transakcji, mówi nam bardzo dużo o przepustowości samego systemu. Czyli w zasadzie jest miernikiem też jednym z głównych mierników wydajności, czyli ile transakcji możemy obsłużyć jednocześnie. Z kolei kolejne parametry, głównie średni czas trwania transakcji, jeżeli on się jakoś tak nam znacząco wydłuża, to jest to wyraźny sygnał, że zazwyczaj coś złego dzieje się albo z wydajnością któregoś elementów, ale najczęściej jest to problem leżący w transakcjach współbieżnych, czyli jak gdyby niedostatecznym odseparowaniem tych transakcji, one nie potrafią współbieżnie, wydajnie działać. Liczba wycofanych transakcji również wskazuje na to, że mamy poważny problem ze współbieżnością i bez głębszej analizy tego nie będziemy mogli stwierdzić, co tam się zepsuło. Natomiast to jest ważne z punktu widzenia takiego długofalowego, czyli tu możemy zauważyć dużo wcześniej, że coś się dzieje nie tak, bo zazwyczaj jest tak to działa, że w systemie, w którym narasta obciążenie, system staje się bardziej popularny, to problemy wydajnościowe związane właśnie ze współbieżnością, one sobie tak narastają, a w pewnym momencie po przekroczeniu pewnego progu jest całkowity crash systemu i nie jest to łatwo naprawić, zwłaszcza, że no to na 90 parę procent wymaga zmiany w aplikacji. Proszę Państwa, praktycznie każdy system w tej chwili taki właśnie internetowy, który ma pod sobą, który korzysta z serwera aplikacyjnego, nie może się obyć bez bazy danych. Dlatego tutaj trzeba się przyglądać bardzo, bardzo solidnie. Przede wszystkim wielkością pól połączeń, średnim stopniu wykorzystania tej puli, oglądać, ile tam wątków czeka na połączenie, jak długo muszą czekać, jaki jest średni czas użycia połączenia, jak długo trwają operacje JDBC na bazie danych. Po to należy to oglądać, żeby uniknąć takiej sytuacji, w której w serwerze posiadamy jeszcze, mówię o tych pierwszych głównie trzech parametrach, w serwerze posiadamy jeszcze wystarczająco dużo mocy, żeby obsłużyć kolejne żądania klientów, natomiast okazuje się, że po prostu połączeń do bazy danych nam zabrakło. Lub też, bo powiedzmy, że możemy szybko zwiększyć liczbę w puli, tak? Ale pytanie, czy baza danych jest na to przygotowana, więc to jest taki element, który warto obejrzeć. Dodatkowo średni czas użycia połączenia w porównaniu ze średnim czasem operacji JDBC też nam może powiedzieć sporo o potencjalnych problemach wydajnościowych. Tu jest taka dosyć ciekawa sprawa, że zazwyczaj bardzo długi średni czas użycia połączenia w połączeniu z bardzo krótkim czasem wykonywania operacji JDBC pokazuje, że mam jakiś problem z serwerem. Znaczy to, czyli baza danych nam odpowiada szybko, operacje są wykonywane szybko, natomiast sam serwer nasze zapytania przetwarza bardzo długo, przytrzymuje to połączenie, nie wykonując żadnych operacji na nim, co ma dosyć duże znaczenie dla kolejnych aplikacji, które chciałyby z tego połączenia skorzystać. Jeszcze druga porcja parametrów pracy serwera. Jak widać, nie jest tego dużo, bo tylko ta strona i ta, czyli tych parametrów jest w sumie tam może 20 parę. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na wielkość, czyli liczbę aktywnych wątków w serwerze, czy też wielkość puli. To są jakieś elementy ze sobą związane. To jest taki dosyć zdradliwy parametr, który monitorujemy. Zazwyczaj on jest bardzo fajny, żyje sobie tam gdzieś w poziomie swoich dopuszczalnych wartości. Natomiast w momencie, kiedy jest już naprawdę źle, czyli system nie działa, to on dopiero się pokazuje, że to już pula wątków jest wysycona, to już nie ma nic, ja już tu więcej nie jestem w stanie nic zrobić. Oczywiście można próbować coś tam estymować, natomiast wielkość puli nie tyle jest problemem, co jest to dobry wskaźnik, że coś się dzieje niedobrego na styku z innymi systemami, czy też w kwestiach wydajnościowych. Postaram się ten temat dokładnie mówić na przykładach praktycznych, żeby pokazać Państwu, jak się system może zachowywać w przypadku, kiedy tutaj dzieje się, kiedy tutaj widzimy, że coś jest źle, tak? Bo to nie tyle, że wątki źle działają, co są to jakieś zewnętrzne objawem innych problemów. No i warto również przyglądać się sesjom użytkowników. Średni czas życia sesji, liczba aktywnych sesji sporo nam mogą powiedzieć o tym, jakie są wymagania pamięciowe aplikacji. Jak również możemy też się sporo dowiedzieć na temat. Średni czas życia sesji jest bardzo ważnym parametrem, to znaczy jego znaczące wydłużenie wskazuje na jakieś problemy różnego typu, tak? Ale dwa podam takie, które są dosyć klasyczne. Pierwszy to jest taki, że napisaliśmy aplikację w ten sposób, że przez przypadek jakoś sesja nam się podtrzymuje automatycznie. Czyli użytkownik już dawno odszedł od komputera, zostawił tą aplikację gdzieś tam w przeglądarce. Sesja powinna wygasnąć po ustalonym czasie, natomiast nie wygasa, tak? I potem widzimy takie sesje, które trwają po kilkadziesiąt godzin na serwerze, co wiadomo, że nie robi dobrze dla innych użytkowników. Bardzo często różne sprzęty, tak ostatnio modne, czyli jakieś tam Ajaxowe odpytywaczki, które jakiś fragment strony próbują odświeżać, czy też coś sprawdzać bez przeładowania strony. One są często przyczyną właśnie takich rzeczy. Zresztą to nie jest oczywiście wina technologii Ajax, tylko błąd programisty. Taki wydłużający się czas życia sesji może być też objawem problemu z serwerem. Ja akurat miałem taki przypadek, doświadczyłem po prostu błędu w serwerze, gdzie przy pewnej konfiguracji synchronizacji sesji w klastrze, one żyły sobie tam dobę, dwie doby, tak, i dopiero potem wygasały, więc to myślę, że nie jest może zbyt częsty przypadek, ale się zdarza. No i w przypadku aplikacji webowych, a takich jest myślę, że 95% zastosowań serwerów aplikacyjnych są właśnie aplikacje internetowe. No, warto obejrzeć, ile użytkownicy wykonują żądań HTTP, jakie są średnie czasy obsługi tych żądań, ile jest na bieżąco obsługiwanych, czy jakaś może znacząca liczba błędów tam się pojawiła w tych requestach HTTP. Więc to nam pokazuje, tu możemy oglądać też sam taki wydajnościowej. I tak wspomniałem wcześniej, nie da się analizować pracy serwera bez bezpośredniego jego otoczenia, czyli no głównie maszyny fizycznej, tak, zużycia CPU, pamięci fizycznej, korzystania z pamięci wymiany. Nie wiem, czy Państwo tego doświadczyli, ale gdyby przeniesienie, taka sytuacja, w której część sterty maszyny wirtualnej znajdzie się w pamięci wymiany, jest gwarancją katastrofy totalnej. Ale tak po prostu się dzieje. To po prostu jest dla jawy już za duży wysiłek, żeby dźwignąć. Po prostu jest to zbyt wolne. Procesy garbage kolektowania też nie są takie trywialne, więc potem jeżdżenie po tym słopie jest problematyczne. Chciałbym teraz Państwu przedstawić kilka przykładów z życia. Zacznijmy od rzeczy najprostszej, czyli analiza wycieków pamięci. Przedstawiłem tutaj na wykresie taki prosty wykres z 10 dni pracy jednej maszyny wirtualnej, czy jeden serwer aplikacyjny. Pamięć użyta, pamięć wolna. Jak widać, ten wykres ma charakter oscylacyjny, co jest typowe dla maszyn z automatycznym odśmiecaniem. Natomiast jak widać, ten trend, który tutaj się zarysowuje, nam powoli jest mocno niebezpieczny, czyli po prostu albo aplikacja, albo serwer cieknie najzwyczajniej w świecie i serwerowni, no tak powiem, coraz większa kałuża pamięci pod szafami stoi, a my coś będziemy musieli z tym zrobić w najbliższym czasie. Restart, bardzo dobra podpowiedź. No właśnie, jakby się to kończyło w przypadku, kiedy nie mamy systemu monitoringu, czyli nie widzimy w ogóle tych wykresów. Zazwyczaj kończy się out of memory error, tak? Serwer leży, trzeba zrestartować. No i że tak powiem, sprawa zaczyna się od nowa, tak? I teraz co nam daje monitorowanie? No przede wszystkim to, że jak widzimy taki wykres, to wiemy od razu, to jest po kilku sekundach, już wiemy, że jest problem z pamięcią i tu jest tylko kwestia poszukiwania, tak? Oczywiście możemy zrobić watchdoga, który na pewnym poziomie wykorzystania pamięci już ten serwer zrestartuje do czasu, kiedy my faktycznie znajdziemy problem, czy to w aplikacji, czy w serwerze. Znam takie systemy, których nie udało się znaleźć. I ten watchdog pracuje wiele lat i ma się dobrze, tak? Chodzi o to, żeby mieć tego świadomość i nie dopuścić do maksymalnego zużycia pamięci, bo to na końcu, znaczy efektem jakby maksymalnego zużycia sterty jest to, że procesy garbage kolektowania bardzo się często uruchamiają, w związku z czym nam procesor siada, tak, a my nie wiemy dlaczego. Jak widzimy taki obrazek, no to już można się w tym łatwiej zorientować. Teraz taki drobny problem styku z zewnętrznymi systemami, tak jak wspomniałem, problem wątków, czy też puli wątków. Na dole, na linii X, tak, czas, czerwonym kolorem zaznaczona liczba wątków, na zielono zużycie procesora. I mamy taką tą sytuację. System sobie jakoś tam pracuje mniej lub no, stabilnie, tak, czyli wahaniom liczby obsługiwanych żądań użytkowników odpowiadają jakieś tam drobne wahania w liczbie wątków, które muszą być przygotowane, żeby tych użytkowników obsłużyć. No i temu oczywiście odpowiada jakieś zużycie procesora. No i widzimy, że ta sielanka w pewnym momencie się kończy, to znaczy ta czerwona linia idzie w górę i zatrzymuje się na jakimś tam poziomie, czyli tak naprawdę na maksymalnej wielkości puli wątków, natomiast procesor no, wydaje się nie robić nic. Wydaje się dosyć taką dziwną sytuacją, no bo niby wszystkie wątki są zajęte, no a dlaczego procesor nic nie pracuje? No, przyczyna jest dosyć trywialna. Te wątki co prawda są zajęte, ale one nic nie robią, tak? Czyli czekają na odpowiedź z jakiegoś systemu zewnętrznego. Także nie jest to problem z wątkami, tylko pewien objaw, który się pojawia, jeżeli mamy problem z niedostatecznie odseparowanym współdziałaniem pomiędzy naszym systemem, a innymi systemami. Identyczny wykres moglibyście Państwo obejrzeć, gdyby nagle firewall odciął ruch między serwerem aplikacyjnym a bazą danych. Będzie to samo na wykresie. No i znów, jeżeli taki obrazek posiadamy przed oczami, no to analiza nie jest zbytnio kłopotliwa, tak? Po prostu widzimy, że jest problem gdzieś na styku. Zazwyczaj nie integrujemy się z setką systemów, tylko z kilkoma. Można to szybko przejrzeć, można szybko zrobić zdjęcie maszyny wirtualnej, jakiegoś thread dumpa rzucić i szybko zobaczyć, gdzie stoimy, tak? Czyli analiza jest na kilka minut, no co oczywiście ma duże znaczenie, jeśli system musi być wysoko dostępny. Przy braku monitoringu, no to jest takie chodzenie troszeczkę po omacku, tak? Próba restartowania, tak, te restarty być może nic nie dają, dlatego że jeżeli system, z którym współpracujemy, nie działał, to może nie działać dalej, tak. Duża nerwowość i telefony od klientów kolejne. Biedni administratorzy. Kolejny przykład z gatunku wątków. Tu mamy troszeczkę inną sytuację. Mamy przykład taki hipotetyczny systemu, w którym ruch obciążenia narasta systematycznie, w związku z czym zwiększamy serwer, tam powołuje do życia kolejne wątki, liczba tych wątków rośnie, aż do nasycenia, ale jak widzimy wcześniej, udało się wysycić procesor, czyli nie za bardzo już jest moc, żeby coś więcej obsłużyć. I tak, patrząc na ten wykres, w pierwszej chwili można by powiedzieć, no nic strasznego, tak, tutaj przecież wiadomo, system żyje, więcej użytkowników, większe obciążenie, procesor się skończył, no to może by po prostu rozbudować infrastrukturę sprzętową. Ale zanim Państwo pobiegną do sklepu ze sprzętem, to proponuję przyjrzeć się pracy garbage kolektora bardziej dokładnie. Na tym samym wykresie, na kolorze fioletowym, zaznaczyłem ilość wywołań procesów odświetlania pamięci, a na kolorem niebieskim zaznaczyłem czas pracy procesora, który jest używany na procesy odśmiecania. Jak można zauważyć, procesy odśmiecania zżerają nam, tak mówiąc potocznie, 40% procesora, czyli tak naprawdę nie problemem są użytkownicy, którzy do nas przyszli, bardzo nam system obciążyli, tylko jest problem jakiś konfiguracyjny bądź aplikacyjny i to jest do naprawienia, tak? Czyli nic nie musimy żadnego sprzętu kupować. Oczywiście trzeba podjąć jakąś głęboką analizę, dlaczego tak się dzieje, przyjrzeć się dokładnie logom z garbage kolektora, być może przeanalizować, co na tej stercie pamięci tam się dzieje przy kolejnych requestach, ale no, winowajcą jest tutaj akurat w tym przypadku garbage kolektor. I teraz, proszę Państwa, wyobraźmy sobie, że mamy dokładnie taką samą sytuację. To oczywiście w efekcie taka sytuacja prowadzi do tego, że użytkownicy nie mogą się doklikać do systemu. No, o tych telefonach to już nie będę mówił, bo chyba piąty raz bym powiedział. Natomiast wydaje mi się, że ten przykład pokazuje to, że w takiej sytuacji bez monitorowania pracy serwera i to na różnych, jak widać, poziomach, bo to jest i monitorowanie wykorzystania procesora i monitorujemy fragment wnętrza serwera, czyli liczbę wątków i monitorujemy zachowanie garbage kolektora, że bez systemu monitoringu rozwiązanie tego problemu jest w zasadzie niemożliwe. Znaczy nie jesteśmy w stanie dostrzec, że takie zdarzenie ma miejsce. Oczywiście, jak ktoś tego nie widzi, to co zrobi? No, ten procesor 100%, kupujemy maszynę i akurat w tym przypadku trochę pomoże, ale trochę. Czyli na przykład dokładając do jednej maszyny drugą maszynę, uzyskamy powiększenie, nie wiem, liczby obsługiwanych requestów o 50%, a nie o 90%, jak powinniśmy, tak? Czy o 95%, bo taka zazwyczaj jest skalowalność tych rozwiązań w serwerach aplikacyjnych, tych głównie internetowych. Jeśli udało mi się Państwa przekonać, że warto monitorować pracę serwera aplikacyjnego, to teraz nasuwa się pytanie, czy wykorzystać oprogramowanie komercyjne, czy też pisać własne. Z jednej strony każdy serwer aplikacyjny dostarcza pewnych narzędzi monitorujących, ale są one dosyć niskiej jakości ze względów komercyjnych tak naprawdę. Z drugiej strony jest dość dużo narzędzi dużych firm typu Quest, typu BMC, które są bardzo drogie. Oczywiście monitorują to, co trzeba, ale są bardzo drogie. A nie bardzo jest co pośrodku wybrać, tak? Czyli w zasadzie jest taki dylemat, czy kupić oprogramowanie komercyjne tak od razu i zacząć monitorować, czy też może spróbować napisać własne. Oczywiście zaletą komercyjnego jest to, że jest dostępne od ręki. Nie jest potrzebna zbyt duża wiedza, żeby jakoś ten monitoring przynajmniej rozpocząć, tak, i w miarę postępu się edukować. Natomiast no, niewątpliwą wadą jest cena. A to zostawmy już handlowcom. No i wadą też dosyć często jest to, że te rozwiązania nie są zbyt przyjazne, jeśli chodzi o ich rozszerzanie. Co jest zaletą oczywiście rozwiązań budowanych własnym sposobem? Zawsze istnieje jakaś specyficzna potrzeba, której oprogramowanie komercyjne nie będzie posiadało, bo to jest zbyt złożony temat. Zawsze nam coś tam nie pasuje, zazwyczaj zawsze chcemy jeszcze dodatkowy log albo coś w tym rodzaju. Natomiast wadą rozwiązania własnego jest to, że trzeba je samemu wykonać, czyli poświęcić pieniądze, czas i zdobyć wiedzę. Wiedza oczywiście może być rozpatrywana w charakterze wady pozornej, dlatego że prawdę mówiąc przy monitorowaniu pracy serwerów, jeżeli nie mamy głębokiej wiedzy, no, pozwalającej gdyby oceniać pracę serwera, no, i tak tą wiedzę, żeby analizować, pracę serwera musi mieć, także jeżeli już ją mamy, to budowa powiedzmy takiego własnego rozwiązania nie jest zbyt problematyczna. Jak widać, wybór jest dosyć trudny między komercyjnym a własnym. Ja bym chciał przedstawić nasze podejście, czyli budowę własnego systemu monitoringu. No to właśnie z tego powodu, że zawsze jest jakaś specyficzna potrzeba. I teraz chciałbym Państwu przedstawić nasz system monitoringu. Wcześniej kilka cech, jakie taki system powinien posiadać. Dane dostępne w czasie rzeczywistym, ujęte oczywiście w cudzysłowie, bo to nie jest czas rzeczywisty, tylko chodzi o to, żeby te dane było odpowiednio szybko. Przy czym no w systemie typu 99.9, no to jest powiedzmy minuta, żeby te czasy dane spłynęły z serwera, no w przypadku mniejszych aplikacji, znaczy, które nie wymagają tak dużej dostępności, możemy sobie pozwolić, żeby to było powiedzmy 5 minut. Niezbędne jest również szybkie opowiadanie o sytuacjach błędnych, czy też potencjalnie błędnych, tak żeby administratorzy tam, nie wiem, na SMS-a, maila, czy coś w tym guście, dostali szybko informację, jeżeli jakiś wskaźnik wyjdzie poza ustalone granice. Potrzebne jest także graficzne obrazowanie najważniejszych parametrów, tak jak Państwu na przykładach wcześniej pokazywałem. No człowiek jakoś lepiej jest dostosowany do analizy danych graficznych, potrafi to jakby kontekstowo umieć analizować, natomiast jeżeli widzi cały ekran liczb, to jakoś to gorzej idzie. Tak jesteśmy skonstruowani, więc taki element jest niezbędny. I potrzebujemy gromadzenia danych historycznych na temat praktycznie wszystkich wskaźników, które mamy możliwość monitorować. No a to z powodu analizy postmortem, którą zazwyczaj musimy dokonywać, jak jest już po zawodach, tak mówiąc kolokwialnie trochę. Także to musimy, tak naprawdę nie wiemy, co nam będzie przydatne, żeby sprawdzić, co się wydarzyło. Także niestety musimy gromadzić wszystkie. No i oczywiście oprogramowanie to powinno jakoś w miarę łatwo dostosować się do naszych potrzeb zmieniających się. Może nie z godziny na godzinę, ale powiedzmy z dnia na dzień. I tutaj taka mała architekturka systemu monitoringu. Nie wiem, czy ja będę w stanie tutaj może stąd coś pokazać. Oczywiście najpierw coś, co musimy monitorować, czyli jakiś powiedzmy tutaj zestaw serwerów aplikacyjnych akurat na dwóch maszynach fizycznych zlokalizowany. W każdej maszynie fizycznej pracują po dwa serwery. Nad wszystkim czuwa jakiś zarządca, no, też zlokalizowany na oddzielnej maszynie. I teraz wszystkie cztery serwery aplikacyjne powiedzmy, że są połączone w klaster, w którym są zdeployowane po dwie aplikacje. Oczywiście w ramach serwerów są te moduły statystyk, o których wcześniej mówiłem, czyli implementacja J2E Management, zarówno tu na tym poziomie poszczególnych serwerów, jak i jakiś Stats Manager, czy podobne oprogramowanie dostępne w zarządcy. No i tutaj kawałek systemu monitorowania, czyli Monitoring Host. Jak my zbudowaliśmy taki system? Sercem tego systemu jest taki system monitorowania Nagios, może się Państwo z tym spotkali, to jest takie ogólne narzędzie, w zasadzie zbudowane z myślą głównie administratora o tych elementach hostingowych, czyli monitorowanie sieci, monitorowanie hostów, ale znakomicie się również nadaje do monitorowania innych, znaczy jak gdyby jako szkielet do monitorowania innych elementów. W ramach tego narzędzia jest jakaś konsola, a przede wszystkim jest jakieś narzędzie zbierania danych z różnych czujek pomiarowych, które gdzieś tam są porozmieszczane po serwerach. Oczywiście jakaś konsola administracyjna, żeby użytkownik mógł, administrator mógł konfigurować i oglądać pracę elementów monitorowanych. Jakiś element, który nam wizualizuje, my akurat pisaliśmy własny element, który pokazuje wykresy no, trochę podobne do tych, które Państwu przedstawiałem. Elementem systemu Nagios, jakby to już wbudowanym, jest pewien podsystem powiadamiania o zdarzeniach. No i tutaj wszystkie dane gromadzą się w bazie danych. Czyli to, jak gdyby wzięliśmy z open source'a, data visualizer zbudowaliśmy sami, no i cała reszta już jest oprócz serwerów aplikacyjnych naszych. Czyli tak, pierwsza sprawa to jest to, że monitorujemy za pomocą pewnych czujników na każdym serwerze fizycznym, pamięć, procesor, mnóstwo innych parametrów. Monitorujemy również odpowiedzi serwera za pomocą takiej prostej maszynki HTTP Request Monitor, tak to nazywamy, po prostu zwykłe żądanie HTTP. Zapisujemy w logach, jak to szybko się wykonało, po czym nagle za pomocą właśnie NRPE, takich pluginów, z logów to pobiera, czyli jest to odseparowane. No i najważniejsza część, która jakby zbiera najwięcej danych, jeśli chodzi o sam serwer aplikacyjny, czyli taka aplikacja jałowa J2i Server Monitor, która komunikuje się po JMX-ie z serwerem zarządzającym, który to z kolei pobiera statystyki działania z poszczególnych serwerów aplikacyjnych. I to wszystko zapisywane jest w logach, następnie przez Nagiosa pobierane za pomocą pluginu NRP. No, do tego oczywiście niezbędny jest jakiś operator ludzki, zazwyczaj z terminalem i jakiś telefonik, powiedzmy, SMS-y i tak dalej. Oczywiście operator może być automatyczny, tak? Czyli jeżeli przekraczamy pewne wartości parametrów, możemy zdefiniować pewną akcję, która ma się zadziać w systemie. Nie polecam tego rozwiązania. Dobrze. Proszę Państwa, taka instalacja w rzeczywistości, która u nas pracuje, monitoruje o blisko setkę serwerów aplikacyjnych, zbierając tutaj na minutę około 100-200 tysięcy wartości różnych elementów monitorowanych i ma się i działa to całkiem przyzwoicie. Oczywiście aplikacja musi być wielowątkowa, tak, bo tutaj w jednym wąteczku to by się nie dało tego zebrać, ale nie jest to jakiś problem, także zachęcam do tego typu eksperymentów. Sprawuje się to znakomicie już od ładnych kilku lat i no i koszt jest mniejszy niż rozwiązania komercyjnych, tyle może o cenach. Kilka zdań podsumowania. Jak z każdą trudną rzeczą, najtrudniej jest zacząć, ale zachęcam Państwa, żeby może najpierw rozpocząć, jeżeli Państwo się z tym nie zetknęli, od użycia narzędzi, które są dostępne na serwerze, potem spróbować może coś napisać swojego, podłączyć się za pomocą tego JMX-a, tak, tego J2E Management, zobaczyć i potem jak już znacie Państwo swoje wymagania i potrzeby, być może rozejrzeć się na rynku za czymś komercyjnym, co by się nadawało, ewentualnie podjąć decyzję, że piszemy sami, tak. Jeśli chodzi o duże systemy, ja głównie zajmuję się dużymi systemami internetowymi, no to po prostu monitorowanie jest koniecznością. Tutaj już jakby nie możemy sobie pozwolić, żeby nie monitorować, bo jakby nie monitorowanie to jest proszenie się o konkretne straty wymierne, finansowe. Więc zachęcam. Jeśli chodzi o jeszcze jedna rzecz, monitorowanie serwera aplikacyjnego to jest zawsze część większej całości, czyli zawsze musimy widzieć to, co się dzieje na zewnątrz, czyli nie tylko jeszcze ten samo środowisko pracy w sensie maszyny fizycznej, ale również to, co dzieje się w serwerze HTTP, co dzieje się w bazie danych, to, co dzieje się na firewallach, switchach i w całej tej okolicy, tam naprawdę wiele się może wydarzyć, a konsekwencje są bardzo często zgoła nieoczekiwane, w sensie wartości jakichś parametrów, które monitorujemy w samym serwerze. I na koniec wniosek taki dosyć mało oczywisty, który no, wynika z moich własnych doświadczeń. Monitorowanie jako sposób na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Z doświadczenia wiem, że osoby, które zajmują się tą problematyką, czyli i monitorowaniem, i analizowaniem pracy systemów, no, dużo szerzej rozumieją, potrafią zrozumieć budowę całego systemu informatycznego, nie tylko samego serwera, który monitorują, ale jak gdyby widzą wszystko dosyć szeroko. Także zachęcam do zapoznania się z tą tematyką. Wiedza z całą pewnością się przyda. Dziękuję Państwu bardzo i zapraszam do dyskusji. Sprawdźmy czas. Pozostała minuta na pytania. To bardzo, bardzo zależy od przede wszystkim maszyny wirtualnej, od systemu operacyjnego, na którym ona pracuje. Czy jest 32-bitowa, czy 64-bitowa, także nie da się jak gdyby wartości powiedzieć, tak? Kilkadziesiąt, zazwyczaj kilkadziesiąt wątków per maszyna w środowisku Unixowym to jest takie ok, tak? Ale to, tak jak mówię, strzelam, to zależy od tego, ile możemy pamięci przeznaczyć, ile możemy... około 2 GB, jeżeli maszyna jest... Zazwyczaj systemy operacyjne nie pozwalają więcej, jeżeli 32-bitowa maszyna jest, tak? Czyli nawet niektóre AX, na przykład AX, tak? Mega 600, tak? O, znaczy giga 600, tego typu. Także ciężko jest to ocenić. Każdy system charakteryzuje się troszeczkę innymi cechami.
A jak bardzo drogie są te rozwiązania komercyjne gotowe?
Słucham?
Jak bardzo drogie są komercyjne
gotowe? Bardzo drogie.
Bardzo dziękuję.
Znaczy one są, żeby jak gdyby uświadomić skalę ceny, ja oczywiście nie pamiętam z głowy ile kosztują, ale są tak drogie, że producenci tych dużych kombajnów nie podają cen na stronach internetowych. Także to myślę, że obrazuje skalę problemu. Natomiast właśnie problem jest braku tych takich średnich, tych, znaczy jeżeli musimy wydać na oprogramowanie monitorujące porównywalną kwotę z ceną serwera aplikacyjnego, to coś tutaj dla mnie nie gra, tak? Proszę bardzo. Tak to jest dokładnie sprzedawane, ale powiem z własnego doświadczenia, może jeszcze niezbyt dużego, ale wszystkie takie sytuacje, znaczy bardzo, bardzo często ciężko jest przewidzieć konsekwencje zastosowania pewnej strategii. Na przykład weźmy tą pulę wątków, tak? Mamy jakąś ustaloną, nie wiem, pulę wątków typu 40 i teraz być może, jeżeli dochodzimy do granicy tej puli, powinniśmy wydać automatyczne polecenie zwiększenia tej puli wątków. No ale do jakiej granicy, tak? Czy 80 to będzie jeszcze dobrze? No, tu jest problem tak naprawdę doboru tej akcji. Moim zdaniem, z tego co ja obserwowałem, jak to się w praktyce sprawdza, to no, nie działało to zbyt dobrze, czyli zazwyczaj prowadziło do większych problemów niż te, które rozwiązywało. Nie mówię, że to jest z gruntu złe, bo to jest jakby natura, tak jak pan powiedział, naturalną konsekwencją monitorowania. Natomiast ja nie widziałem... Problem jest w osobach, które to piszą, tak? O. No zobaczymy, co przyszłość przyniesie, tak? Tutaj w tym zakresie na razie, no w tych dosyć dużych rozwiązaniach, tak jak mówiłem, kilkadziesiąt serwerów i więcej, człowiek daje sobie radę, nie wiem, co będzie dalej. Pewne procesy się automatyzuje, natomiast automatyczne właśnie reagowanie, wydaje mi się, że to jest dopiero początek drogi, tak? Znaczy, nie chciałbym go przekreślać, po prostu opowiadam o swoich doświadczeniach dzisiaj, które... No są takie, a nie inne, prawda? Obawiam się, że czas minął, tak? To jest całkowicie na nasze własne potrzeby, czyli nie sprzedajemy tego produktu. Słucham? Nie wiem, gdybyśmy dostali takie zapytanie, no to pewnie byśmy jakoś się próbowali do tego ustosunkować bardziej niż ja na gorąco, prawda? Dobrze. przepraszam. Sugeruje pan, że powiedzielibyśmy tą cenę, którą można zobaczyć na tych stronach, których nie widać, tak? Nie potwierdzam i nie zaprzeczam. Obawiam się, że musimy kończyć, dlatego że kolejna prezentacja już czeka. Dziękuję bardzo.